Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu, już prawie 7 minut po 21, a mam dziś, przypomnę, 28 dzień listopada 2024 roku i jest to czwartek. Audycję realizuje Jarosław Pachczyński, przy mikrofonie Rafał Regulski, a naszym gościem w studio, którego serdecznie witam, jest pan Krzysztof Piotr Kłoskowski. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór Państwu.
Chciałem powiedzieć, że połowa duetu firmująca się pełną nazwą Hero Collection, fabryka mundurowania braci Kłoskowskich, ale tuż przed naszą audycją dowiedziałem się, że w pewnym sensie
nastąpiły pewne zmiany, tak?
Szyld jest już trochę nieaktualny.
Tak, brat zdecydował się zacząć po prostu, jako że jest nieco starszy, stwierdził, że już starczy. No i zaczął życie jako rentier, ma zresztą bardzo interesujące życie. Roman, jak słyszysz, pozdrawiam cię bardzo gorąco. Ja sam prowadzę firmę w tej chwili razem z zagranicznymi wspólnikami.
A teraz jeszcze się upewnię, który z panów te hełmy wojskowe kolekcjonuje?
To ja.
To tak, pan, tak. To pan. Aha. 2000 hełmów?
No powiedzmy sobie, jeżeli wziąć te, które są w firmie, to jest ich znacznie, znacznie więcej.
Może będzie okazja jeszcze o nich w takim razie kiedyś porozmawiać, bo dzisiaj skupimy się na fabryce umundurowania. Fabryka to duże słowo, bym powiedział, większe niż pracownia.
Zgodzę się, ale no w największym okresie pracowało tam ponad 160 osób, więc myślę, że pracownia krawiecka ze 160 osobami to, no, jakby to powiedzieć, troszeczkę duża pracownia. Natomiast sama nazwa fabryka umundurowania kojarzyła nam się przedwojennie, tak jak, nie wiem, Wódki Paczewskiego, czy taka, no, ładna nazwa. W związku z tym użyliśmy tej nazwy, no i tak przez 130 kilka lat przywarła do nas poniekąd i lubimy ją do dzisiaj.
Ale brzmi ładnie, muszę powiedzieć.
Bardzo
fabryka umundurowania.
Zdanie pana redaktora jest dla mnie bardzo cenne.
Panie Krzysztofie, czy jeśli powiem, że ma pan, że macie, bo to chyba jeszcze z bratem wtedy pan prowadził firmę, że macie Oscara za kostiumy do filmu Grand Budapest Hotel w reżyserii Wesa Andersona, to przesadzę czy nie?
To znaczy, powiem tak, na pewno byliśmy ważnym elementem tego filmu. Tam osobą odpowiedzialną za to była prawdziwa diwa kostiumów, pani Milena Canoniero, która zresztą ma chyba za kostiumy 3 lub 4 Oscary. I muszę powiedzieć, pracowało się świetnie. Było wesoło, mimo że jest to osoba bardzo wymagająca. Jak wchodzi do pracowni, to wpływa wprost razem z otaczającym ją dworem, jak księżniczka, wszyscy się kłaniają. No a że nasz główny krojczy absolutnie odpowiadał jej ideałowi krojczego, czyli szczupły mężczyzna ze srebrnymi skroniami i w okularach. No to z miejsca kupiliśmy jej serce. Tak, to jest prawda. To był bardzo dobry film o bardzo fajnych kostiumach. Myślę, że wielu z Państwa go widziało i stanowił, jeśli chodzi o kostiumy, dla bardzo wielu osób tym się zajmujących, taki milowy kamień, jak można dobrze zrobić film, jeśli chodzi o kwestie kostiumów, prawda? Był świetny. Kilka razy byliśmy też, nasze kostiumy były nominowane. Przegraliśmy w tym roku z Barbie. Nie wiem dlaczego. Może tylko, że mam jedną córkę i seksynów, to może z tej przyczyny Barbie nie będzie.
Ja
ale
właśnie miałem zapytać, czy by dla kobiet robicie stroje w ogóle.
Tak. Na przykład królowa angielska w serialu The Crown chodziła także w naszej właśnie sukni jako, teraz nie wiem jak się to mówi, kawalerka Orderu Imperium, czy może pani kawaler Orderu Imperium, ale faktem, że jako jedna z chyba jedyna kobieta, która otrzymała to oznaczenie, a byliśmy mianowani za Napoleona Ridleya Scotta, gdzie robiliśmy ponad 4000 kostiumów, no ale tak jak mówię, no, przegraliśmy z Barbie.
I zdaje się, że to, co ten ktoś, kto pomiędzy nami stoi, to właśnie z tego filmu, tak?
Tu mogę powiedzieć drogim słuchaczom bardzo takie śmieszne wydarzenie, ponieważ ja przyszedłem tutaj z takim krawieckim manekinem ubranym w mundur marszałka Francji z 1803 roku i to tak stało za mną i pan redaktor, witając się ze mną, podszedł do tego manekina, żeby też się z nim przywitać, więc jak widać, mundur nawet bez człowieka robi wyjątkowe wrażenie na patrzących.
Tak, dałem się nabrać. Myślałem, że przyprowadził pan kogoś, kto już się ubrał w ten mundur i chciałem powiedzieć dzień dobry.
Moi pracownicy cenią sobie bardzo dobrostan wieczorem, więc wątpię, czy któryś z nich namówił, ale manekin jest spokojny i stoi sobie.
Imponujący mundur. I teraz pana zapytam, czy to jest właśnie taki 1:1 czy to jest, jeżeli chodzi o strój, 1:1 Napoleon?
To znaczy, to nie jest Napoleon, bo Napoleon nie nosił munduru marszałka. Napoleon najbardziej lubił mundur pułkownika strzelców, ale jest to mundur najwyższej rangi wojskowej we Francji w 1803 roku. I muszę powiedzieć, że ten mundur sam w owym czasie kosztował naprawdę, myślę, że 10-letnią pensję przeciętnie zarabiającej osoby przez ręczne hafty, precyzję wykonania, a nam tylko się wydaje, że praca ręczna kiedyś była tańsza, bo okazuje się, że wcale nie. Ja mogę powiedzieć, że nad samymi haftami 3 osoby spędziły tutaj 4 tygodnie. Prawda? Także to jest bardzo dużo pracy. Może nie jest ten wygląd, nie jest teraz zgodny z tym, co my lubimy w tej chwili, bo modna jest prostota, szczególnie w modzie i w ogóle, ale wtedy ktoś tak ubrany musiał wyglądać teraz jak młodzieniec podjeżdżający Bentleyem, prawda? Co najmniej, albo Maybachem i to złotym.
Mhm.
Ale jest to, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale jest to dokładna kopia odtworzona na podstawie portretów z tamtych czasów i książek, ponieważ epoka napoleońska akurat jest w całkiem niezły sposób skatalogowana przez właśnie wielbicieli tego okresu z Francji. Mhm. Także tutaj pracowało nam się łatwiej. Dziwnym trafie na przykład Anglią nie jest tak, a Francja bez żadnych problemów można znaleźć bardzo dobre źródłowe materiały w sprawie umundurowania.
A proszę pana, czy wy macie w swojej firmie ekspertów, którzy w razie takiego zamówienia to właśnie przeglądają źródła, oglądają?
Moich 4 pracowników, którzy jak mnie słuchają, to pozdrawiam ich, a może nawet więcej niż 4. Chłopacy są specjalistami w dziedzinach danych państw, tak? I tutaj Michał, moja prawa ręka, jest specjalistą od okresu napoleońskiego i muszę powiedzieć, że kilka razy, kiedy przyjeżdżali do nas zamawiać umundurowanie kostiumolodzy razem ze specjalistami, na przykład z Francji, to nigdy nie miałem kompleksów, a wtedy już w ogóle, ponieważ moi pracownicy zaginali ich, jeżeli chodzi o to, jak powinien wyglądać mundur. Także zresztą robiliśmy dla 36 różnych państw mundury różnych klientów i muszę powiedzieć, nigdy nie miałem takiego wrażenia, że Polacy nie dają sobie rady, czy coś takiego. To jest naród naprawdę twardy.
Panie Krzysztofie, jeszcze muszę dopytać, czy jeżeli, bo mówi pan, że różnie to jest z tym udokumentowaniem, tak, wyglądu munduru w danej epoce, ale kiedy są jakieś białe plamy, braki, to jak wy to uzupełniacie? Intuicyjnie, czy jakoś
to
tak?
To znaczy tak, można, jeżeli my zajmujemy się tym ponad 30 lat, prawda, także pewne reguły istnieją i to można prześledzić. Czasami, kiedy nie znamy szczegółów munduru, możemy wynieść na podstawie tego, jak to wyglądało przedtem, jak to wyglądało później, jakie jest ewentualnie, jak to będzie wyglądało. Natomiast lojalność wobec klienta zawsze wymaga poinformowania go i powiedzenia, słuchaj, nie byliśmy 100% pewni, a ty będziesz odpowiadał przez reżyserem, więc mówimy ci, że zrobiliśmy to tak, czy się zgadzasz. I wtedy zwykle to działa, ponieważ osoby zajmujące się kostiumami chcą być po prostu poinformowane, żeby nie było sytuacji, że ktoś ich pyta, reżyser, na przykład o to, czy to jest prawidłowe, oni nie umieją odpowiedzieć, prawda? A my staramy się zrobić tak, żeby wziąć tą ich pracę na nas.
Na stronie firmy Hero Collection, fabryka umundurowania, znalazłem 76 plakatów filmów, do których robiliście kostiumy. 76. W tym takie produkcje jak Gwiezdne Wojny, Piraci z Karaibów, słynny film Quentina Tarantino, Bękarty Wojny. I mam pytanie tutaj, w tym filmie chociażby, kto nosi wasze mundury? Christopher Waltz, Brad Pitt?
Tak.
Obaj?
Tak, obaj. Zresztą ja byłem tam na właśnie przymiarce. Osobiście pana Waltza miałem okazję przymierzać. Bardzo miły dżentelmen, bez żadnych problemów. Brada Pitta ubieraliśmy 2 lub 3 razy. Ja miałem okazję poznać go na planie filmu Fury. I mogę tylko powiedzieć, nie wdając się w szczegóły, że wyjątkowo zasmakowała mu żołądkowa gorzka. Jeżeli dozwolona jest na ekranie wizji, znaczy reklama pewnych wyrobów.
No nie reklamujemy, ostrzegamy, że alkohol szkodzi tak, generalnie.
Szkodzi,
ale,
tak.
Ale
jemu, jak wyglądu widać, to chłop już swoje lata ma, wygląda świetnie, więc nie zaszkodziły.
A chcę zapytać jeszcze o legendę Tarzana. Też do tego filmu robiliście Davida Yatesa. Tam, ja tego filmu w kinie akurat nie widziałem, w ogóle go nie widziałem, nie wiem, czy go w ogóle zobaczę, ale...
Powiem szczerze, panie rektorze, niewiele pan stracił tak między nami, ale no to kwestia gustu oczywiście.
Ale na fotosach widziałem, że Tarzan grany przez Aleksandra Skarsgarda, szwedzkiego aktora, głównie chodzi oczywiście od pasa w górę nagi, w tym filmie jest najczęściej, a poniżej ma spodnie takie. To wasze dzieło też?
Nie, tych spodni nie... Robiliśmy. Robiliśmy na przykład dla Batmana fragment jego kombinezonu, ale robiliśmy właśnie tylko spodnie, bo bardzo często jest tak, że musi być zachowana głęboka tajemnica. I dlatego spodnie dla Batmana były robione u nas, a góra w Anglii. Mm-hmm. Potem to zszyli, no i tak właśnie powstał kostium. Natomiast co do historii z tym Skarsgardem, on nie jest nazbyt wysoki, a miał być, po prostu chodziło o to, żeby robił wrażenie bardzo dużego.
W kinie, na planie.
W związku z tym tam jest taka scena, gdzie on wchodzi do wagonu pełnego belgijskich żołnierzy i muszę powiedzieć, że myśmy robili tam oczywiście tych belgijskich żołnierzy, najwyższy chyba miał 1,72 m z tych żołnierzy, także w ten sposób powstaje legenda
kina. To jest
kina.
Kino po
tak,
prostu.
Tak. Prawda czasu i prawda ekranu.
Jak z niewysokiego człowieka zrobić wysokiego, wystarczy postawić koło niego wszystkich niższych.
Oczywiście.
Na tym to polega.
A z drugiej strony też na przykład pracowaliśmy z Tomem Cruise'em, o którym się mówi, że jest niby tak niski. To nie jest wcale prawda. Jest, powiedzmy sobie, średniego wzrostu. Myśmy cały ten film
Walkiria
robili. Bardzo dobrze się z nim pracowało. Pamiętam, że była tylko taka scena. On jest bardzo, bardzo czuły. W ogóle, jeżeli chodzi o szczegóły, jeden z jego współpracowników powiedział, że kupił dla niego raz 300 par okularów słonecznych, żeby wybrał jedne, które będą grały w ciągu 15 czy 20 sekund. I on stwierdził, że żadna mu się nie podoba i musieli mu robić specjalnie okulary i to wyszło około 10 do 12 tysięcy funtów. Taki jest film.
Niesamowite, no ale potem w ten sposób rodzą się legendy, rodzą się kultowe właśnie okulary i o to też chyba chodzi. A panie Krzysztofie, bo jeszcze zapytam o 2 konkretne filmy, ale proszę powiedzieć, czy pan się cieszy, że jesteście częścią tego niesamowitego przemysłu?
To znaczy, ja muszę powiedzieć szczerze, że bardzo, ponieważ... Jakby to powiedzieć, dla bardzo wielu ludzi, którzy przyjeżdżają do nas, jest to pierwsza wizyta w ogóle w Polsce. I my bardzo dobrze wiemy, że dobrą pracą i to, jak się prezentujemy, jak obsługujemy klientów, jak ich przyjmujemy w naszym pięknym mieście, jesteśmy też ambasadorami Rzeczypospolitej. I to jest bardzo fajne i muszę powiedzieć, że niesłychanie przyjemnie jest usłyszeć, jak klienci są usatysfakcjonowani, że uratowaliśmy scenę, że nie wiedzieli, że to tak ładnie wyjdzie i bardzo nam dziękowali, ponieważ no to zgodnie z zasadą Polak potrafi. I to jest bardzo cieszące i to jest ogromna satysfakcja, mimo że jest to bardzo ciężki, powiem szczerze, biznes, choćby przez to, no, choćby COVID czy strajk scenarzystów, który do dziś odbija się czkawką w tym przemyśle.
A czy pan dąży do tego, żeby obejrzeć film, do którego robiliście kostiumy?
Wie pan co, to jest bardzo dobre pytanie. I muszę powiedzieć, za bardzo skupiam się na tym, co widzę, tak? I wiem, ile na przykład trudu myśmy włożyli w daną scenę i tam nic nie widać czasami. Tak, część tych aktorów mogłaby być ubrana w dresy i to by było zupełnie to samo, a my, że tak powiem, staraliśmy się o każdy guzik, o wygląd podszewki i w ogóle, także to jest czasami frustrujące, muszę powiedzieć szczerze, i odbiera taką przyjemność oglądania. Natomiast bardzo jest miłe, kiedy przychodzą pracownice moje, mówią: szefie, widziałam to, bardzo fajnie, jak się prezentowało, to miło. Natomiast nasze pracownice wierzą tak bardzo, że mogę powiedzieć, taki swego czasu, taką facecję swego czasu przygotowywaliśmy do filmu Westerplatte. Mhm. I robiliśmy dla jednego z aktorów polskich, robiliśmy mundur pułkownika i na zdjęciu, które dostałem, ten aktor był w mundurze pułkownika, to był chyba pan Linta, i obok niego siedział pies. Ja pokazuję moim dziewczynom: słuchajcie, patrzcie, to jest nasz kostium. A jedna z nich mówi: Jezus Maria, szef, ja myślałam, że to prawdziwy pies, no genialnie zrobiliśmy. Także wtedy uwierzyłem, że nasze pracownice wierzą w nas, tak jak która z nas słycha, to pozdrawiam bardzo, bardzo gorąco.
Powiedział pan, że czasami ta robota włożona w przygotowanie kostiumu filmowego nie jest widoczna na ekranie, a pan szczególnie na to wyczulony, no domyślam się, że chce to zobaczyć, wypatrzeć to. A który film pana pozytywnie zaskoczył, że właśnie zostało to pokazane, wyeksponowane?
Ja powiem panu, panie redaktorze, że oczekiwania względem mundurów w filmie i w ogóle wobec mundurów bardzo wzrosły w ciągu z ostatnich 20 czy 25 lat. Ponieważ przez ruch reenactmentu, przez gry wojenne różnego typu, jak tam czołgi czy coś, no wszystko, ludzie bardzo tym się interesują, to zaczyna być modne. I gdyby pan na przykład porównał, no choćby umundurowanie z Klossa, gdzie mimo że ten film, przez to, że jest czarno-biały, ma nastrój, naprawdę widać, że ci aktorzy umieją nosić te mundury, że wiedzą, jak się zachowywać w wojskowy sposób, no to takie gnioty, jakie tam są, mimo że to jest niewiele lat po wojnie, a wtedy w filmówce było masę rzeczy oryginalnych, no to w tej chwili by to było niemożliwe, prawda? W tej chwili oczekiwania są ogromne, nawet jeśli chodzi o podszewki, guziki, najmniejsze szczegóły. I który film jest, powiem szczerze, bardzo dobrym filmem, który też żeśmy robili, to byli, mimo kontrowersji politycznych wokół tego filmu, to było Nasze Matki, Nasi Ojcowie. W Stanach Zjednoczonych, gdzie jest największa giełda militariów, zawsze Show of the Shows, w Knoxville, to tam właśnie jest na przykład stoisko z filmami wojennymi. I ten film na okrągło idzie. I pamiętam, że raz stałem tam, przyglądając się temu filmowi, dwóch Amerykanów takich typowych tam w bejsbolówkach, mówią: zobacz, ci Niemcy, zobacz, jeszcze oryginalne mundury musieli mieć. Ja mówię: panowie, przepraszam, że przeszkadzam, ale one wiszą u mnie w Poznaniu na dębcu. Naprawdę, muszę powiedzieć, spojrzeli z szacunkiem na mnie. Tak, to było bardzo dobrze zrobione kino i robiło naprawdę wrażenia. Myślę, że Napoleon też pod tym kątem był zrobiony świetnie, no mimo, że sam film może być kontrowersyjny.
Tak, panie Krzysztofie, a jeszcze o te przymiarki zapytam, bo tutaj padło kilka nazwisk znanych aktorów. Właśnie, czy wy zawsze bezpośrednio robicie te przymiarki, wasi ludzie, czy to nie zawsze?
Nie, my dostajemy, mogę powiedzieć na przykład teraz o ostatnim filmie, który robiliśmy, gdzie Russell Crowe, Bożyszcze Kobiet, troszeczkę już może nie tak za bardzo, bo będzie grał Göringa w nowym filmie o właśnie Göringu. No i czasami te rzeczy są na tyle ciężkie do zdobycia, ponieważ te gwiazdy bywają no, różne, prawda? Że jego asystent musiał obmierzyć jego marynarkę i wysłać nam wymiary po to, żebyśmy my mogli uszyć dla niego mundury Göringa. Szliśmy chyba z 8 albo z 10. No i jechaliśmy na Węgry do właśnie przymiarki. No i na nim już bezpośrednio trzeba było ten mundur poprawiać, ale zwykle dostajemy wymiary szczegółowe, dość profesjonalnie zdjęte i czasami bywało tak, że aktor na przykład w Londynie grał w środę, a my w poniedziałek kończyliśmy mundur. Prawda? I przylatywała osoba z Anglii, brała ten mundur, wracała do Anglii, przymierzali aktorowi i on już grał, no nie? Także tutaj liczy się czas, liczy się szybka reakcja, liczy się to, żeby mieć tkaniny, no i dobrych ludzi.
A czy wy zdarza się, że wiecie, że powstaje jakiś film, o którym jeszcze opinia publiczna nie wie?
Bardzo często. Nasz kontakt zaczyna się od podpisania układu o całkowitej tajemnicy. Także na przykład jak robiliśmy Gwiezdne Wojny, byśmy nie mieli prawa o tym w ogóle mówić, prawda?
Bo tam... Ale o tym Russellu Crowe mógł pan powiedzieć?
Tak, dzisiaj, o tym,
tak?
Russellu Crowe już są zdjęcia, już właśnie ten film w tym roku wchodzi, tam też gra ten aktor Malik. Mm-hmm. Bardzo, film wydaje się być bardzo, że będzie bardzo interesujący. Amerykanie oczywiście wkurzeni, bo oni chcieli robić amerykańskie mundury, no ale przyszły z Polski. Tak jak było w Lincolnie też właśnie.
Też wasze mundury.
Tak. Protesty ale, były niesamowite.
Ale jak to, że Polacy zrobili do takiego filmu mundury? Czy garnitury, tak? Czy mundury?
To znaczy tak. Nie, w Lincoln wtedy... myśmy robili całe umundurowanie do tego filmu, chodzi o wojnę secesyjną. Mm-hmm. Co powiem szczerze, czemu tak się stało? Ponieważ może powiem tak, że przez długi czas, przez to, że nie interesowano się tak mocno kostiumami wojskowymi, duże domy i wielkie firmy kostiumowe traktowały je jako coś ubocznego. A my stwierdziliśmy, że będziemy się zajmować tylko i wyłącznie, będziemy się specjalizować na tym, bo gdybym ja miał prowadzić rozmowy o tym, czy w XVIII wieku jakaś damska sukienka miała dwie zaszywki, czy jedną, to chyba bym oszalał. A na mundurach się znam i dlatego mogę o tym rozmawiać. I to była luka i w tą lukę żeśmy wskoczyli i dzięki temu no, bardzo mało jest wielkich produkcji światowych, które powstają bez naszego udziału.
Panie Krzysztofie, macie w swoim dorobku też dwa znakomite filmy z akcją umieszczoną w łodziach podwodnych. Mam na myśli Kursk Tomasa Winterberga oraz Das Boot, czyli okręt Wolfganga Petersena. Tu mamy akcję jedną, oczywiście współczesna.
Robiliśmy
to jest
też
ten
film Orzeł, ten polski.
A, czyli właśnie, czyli trzy nawet. I teraz mam pytanie, czy... bo tu mamy tak, okręt to II wojna światowa, Orzeł też, tamte czasy i Kursk, no to współczesność, bo to chodzi o tę tragedię tej łodzi nuklearnej, powiedzmy, z ładunkiem nuklearnym. I mam pytanie teraz, czy... Bo no wiadomo, łódź podwodna, klaustrofobiczne pomieszczenia, bliskie kadrowanie, wszystko widoczne z bardzo bliska. Rozumiem, że tu akurat w pewnym sensie wdzięczny temat, bo
tak,
dla was...
Tak, widać. Z drugiej strony to nie jest specjalnie efektowne, bo te mundury są zwykle proste, niezbyt często ludzie chodzą w bieliźnie, w tych właśnie, bo tam czasami bywa gorąco, czasami duszno, ale nie ma już czegoś takiego jak na przykład mundury na drugi plan. W tej chwili każdy mundur, który dostarczamy, mogę powiedzieć zdecydowanie, z wyjątkiem tak zwanych mundurów na trupy, a to jest też dział specjalny mamy, że tak powiem, jak początkujący, tak powiem, przedsiębiorcy pogrzebowi, mamy bardzo duży dział stroju, właśnie gdzie są już mundury poszarpane, poniszczone i to się nazywa dział na trupy. To wszystkie te, które są dostarczane normalnie do filmu, każdy mundur może być absolutnie pierwszoplanowym, ponieważ często tak się zdarzało, że jak ktoś myślał, że o, to będzie drugoplanowy, to kamera właśnie pokazywała ten fragment i już oczywiście się robił problem.
Bo tu też zmierzałem do pytania, czy właśnie w takich sytuacjach to robicie mundury identyczne takie jak oryginały, czyli na przykład te rosyjskie w Kursku,
tak,
to były
tak,
takie...
Tak. Powiem szczerze, największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o rosyjskie mundury, z całą pewnością był Czarnobyl.
O właśnie.
Tam, gdzie robiliśmy i mundury strażaków i to akurat było ze współpracą z Litwinami, którzy czuli to. Bo jednak muszę powiedzieć, że zachodni twórcy tej atmosfery państw komunistycznych nie czują specjalnie. A tam widać było, że byli Litwini, którzy przeżyli to, wiedzieli, więc ten film się prezentuje świetnie. Natomiast zawsze staramy się zdobyć oryginał i na jego podstawie staramy się stworzyć mundur, no tak, żeby był identyczny.
Jak polska firma, fabryka umundurowania mieszcząca się w Poznaniu trafiła do Hollywood. Czy to prawda, że poprzez Romana Polańskiego?
Wie pan co? Ja bym powiedział, że bardziej przez Bogusia Wołoszańskiego.
Tak? No to...
tak, ponieważ od niego było pierwsze zamówienie, kiedy kręcił tutaj sensację XX wieku. I pamiętam, że kolega, który w tym czasie był dyrektorem właśnie Centrum Zamek, mówi mi, słuchaj, przyjeżdża do nas Wołoszański, mówi, ma takie kłopoty, nie może znaleźć munduru Geringa. Znowu ten Gering. No i mówi, słuchaj, a ty przecież masz firmę, wiesz, jesteś kolekcjonerem, tam lubisz tego typu rzeczy, powiedz, może ty byś tam coś... No i zrobiliśmy ten mundur Geringa. Był zachwycony i wtedy Bogusław się spytał, Krzysztof, może byś tak już pracował z nami dłużej. No i tak się przytrafiło, a potem już zaczęły się zagraniczne produkcje, a że to był taki właśnie okres, że ciśnienie na umundurowanie było bardzo duże i rosło zapotrzebowanie, a myśmy mieli produkcję też, także mogliśmy wyprodukować dowolny właściwie mundur. Tak to się rozeszło, bo to jest bardzo mały rynek z pocztą pantoflową. Ja jeżeli chodzi o filmy, mogę powiedzieć, że to jest może 100 znaczących ludzi w świecie. I wszystkich ich znamy.
Czyli wystarczyło wejść po prostu?
Tak.
I te drzwi już się nie zamykają.
Tak. To jeżeli chodziło tylko o to, że nie masz prawa robić błędów, musisz robić bardzo dobrą pracę, nigdy się nie spóźniać i oczywiście trzymać też ceny jakoś. I wtedy będą sobie podawali ciebie pocztą pantoflową.
A pierwsza produkcja hollywoodzka, dla której pracowaliście?
Pierwsza hollywoodzka produkcja to był taki film Grey Zone. Był kręcony w Bułgarii i tam Harvey Keitel grał głównego bohatera. Niestety ten film miał dużego pecha, ponieważ jego premiera wypadła akurat w dniu ataku na World Trade Center. Więc powiedzmy sobie, no, że w naturalny sposób szedł na drugi plan.
Bardzo daleki plan.
Tak, bardzo daleki. Mimo, że to całkiem niezłe kino i do dziś się przyjemnie to ogląda.
Proszę państwa, przypomnę, że naszym gościem jest dzisiaj Krzysztof Piotr Kłoskowski, człowiek, który początkowo współprowadząc z bratem firmę w Poznaniu, właściwie nawet o tym często nie wiemy, jego dzieła pokazywane są na całym świecie, we wszystkich kinach świata.
Przyznam, ale to przede wszystkim zasługa moich pracowników, których z tej strony pozdrawiam bardzo gorąco. Bo gdybym ja sam szył te mundury, boję się, że czy skończylibyśmy nawet na chyba teatrach szkolnych.
A dla teatrów też robicie, ale też szyjecie takie mundury, które my spotykamy, wędrując chociażby ulicami, czy wsiadając do pociągów, tramwajów, autobusów. I o tym za chwileczkę, bo prosiłem pana o wskazanie jakiejś piosenki, którą moglibyśmy oddzielić tutaj film od rzeczywistości, co za chwilę uczynimy. Dlaczego Żoda Sen?
Świetnie. O, jestem wzruszony, dziękuję.
A dlaczego pan to wybrał?
Bardzo uwielbiam, muszę powiedzieć, to facet o wspaniałym głosie i bardzo liryczna piosenka. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu, j'aurais besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Moi pourquoi j'existerais, pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts.
Rozmowy po zachodzie.
Przypomnę, że naszym gościem jest Krzysztof Piotr Kłoskowski, z którym rozmawiamy o mundurach, nie tylko tych w filmie, ale teraz przechodzimy do mundurów, które spotykamy na ulicach, w tramwajach i nie tylko. Bo szyjecie też mundury takie użytkowe dzisiaj, panie Krzysztofie. Mundury dla wojska, policji, straży miejskich, kolejarzy, konduktorów. I mam teraz takie oto pytanie. Czy na przykład, jak macie zamówienie na mundur dla straży gminnej, miejskiej, to dla tych różnych straży, przecież w różnych miastach, gminach, szyjecie te mundury różne, czy takie same po prostu?
To znaczy, powiem tak, straże miejskie i gminne są ograniczone regulaminem. Także to jest mniej więcej podobne, ale w niektórych przypadkach, szczególnie jeśli chodzi o mundury wyjściowe, straże pozwalają sobie na małe odstępstwa. Główna różnica oczywiście to są odznaki z nazwami miasta i naszywki z różnymi herbami miasta. Myślę, że tego jest może w tej chwili około 400-500 i ta kolekcja naszywek, muszę powiedzieć, z różnymi herbami, to robi wrażenie.
Czyli po prostu naszywka jest tym takim rozróżnikiem,
tak,
bym
to jest wyróżnik, to jest wyróżnik dla właśnie każdego miasta. I co jest ciekawe, bardzo wielu zagranicznych kolekcjonerów zwraca się do nas z prośbą, czy mielibyśmy tego typu naszywki, bo to jest kolekcjonowane w całym świecie.
Niesamowite.
Tak. To jest. Nawet muszę powiedzieć, zwróciła się do nas policja z miasta Posen, które ma w Stanach Zjednoczonych, które ma identyczny herb jak Poznań, i przesłali nam swoje naszywki w zamian za to, żeby dostać kilka naszywek poznańskiej straży. Także ten deal oczywiście żeśmy zrobili i już można przypuszczać, że ktoś, kto wyjechał tam w XIX wieku z Posen do Stanów Zjednoczonych, założył sobie taką miejscowość. Herby są identyczne, tylko oczywiście tamten herb to jest ta jeszcze wersja pruska.
Mm-hmm. Jaki powinien być współcześnie szyty mundur? To znaczy, już tutaj wiemy, że na pewno nie ma tylu ozdobników, jak chociażby ten, który stoi pomiędzy nami. Panie Krzysztofie, tu taka dygresja, proszę państwa. Już jutro od rana będzie ta audycja nasza na naszej stronie internetowej, razem z kilkoma zdjęciami, i tam państwo zobaczą nie tylko naszego gościa, ale także to jego dzieło. Dzieło, które wyszło z jego pracowni, z jego fabryki umundurowania. A wracając właśnie, współczesny mundur.
Przepraszam, zdanie nie zacząłem się odjąć. Widać bardzo duże wpływy, ponieważ mundur, jeżeli spojrzymy historycznie, są państwa, które bardzo mocno wpływają na wygląd umundurowania. Tak na przykład w XIX wieku była to Francja, gdzie praktycznie mundury z wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych można by pomylić z francuskimi w pewnym momencie, jak tak się przyjrzeć. Później, po II wojnie światowej, nastąpiła dość poważna amerykanizacja. I ja muszę powiedzieć, że te mundury współczesne na całym świecie stają się coraz bardziej do siebie podobne. Tych różnic jest coraz mniej. I powiem szczerze, że czasami starczy tylko, jak my w filmach na przykład mamy dostarczać fińską, szwedzką czy na przykład łotewską policję, to starczy zmienić tylko naszywki, oni wyglądają identycznie, ale generalnie tendencja jest wygoda, użyteczność i rozpoznawalność przez naszywki i opisy na plecach i oczywiście elementy odblaskowe. To jest głównie najnowsza tendencja, jeżeli chodzi o mundury używane przez funkcjonariuszy, którzy mają kontakt z obywatelami na ulicy lub w pociągu czy w autobusie.
Mhm. Ale wymienił pan kilka funkcji, które są ważne, funkcji mundurów. Nie wymienił pan estetycznej. Oni nie mówią, chcemy wyglądać ładnie?
Tak. Oczywiście to jest w ten sposób, że każdy noszący mundur musi wyglądać co najmniej jak brudny Harry, prawda? To jest zupełnie normalne. Ja zaczynając wykształcenie, jestem psychologiem i germanistą, więc nie miałem z krawiectwem wspólnego w młodości, ale nigdy nie przypuszczałem, że mężczyźni potrafią być tak uczuleni na punkcie swojego wyglądu, jeżeli chodzi o mundur. Przyznam też, że faktycznie, że dobrze zrobiony mundur, szczególnie polski, przedwojenny, na balach czy coś, no to jest jedna z najładniejszych chyba odzieży, jakie może włożyć mężczyzna, porównywalna z dobrym smokingiem, czy w ogóle to jest naprawdę super eleganckie. Ale tak, elegancja jest bardzo, bardzo ważna. Panie są niezbyt wdzięcznymi klientami, muszę powiedzieć, ponieważ wszyscy znamy taką historię, jak dwie dziewczyny przychodzą na bal i są ubrane w identyczną sukienkę i nienawidzą tego, podczas gdy tu biedne panie pracujące w mundurówce muszą wszystkie chodzić identycznie ubrane i to jeszcze im się, zmusza się je do tego. Ale ja powiem tak, że polskie umundurowanie generalnie jest ładne. Straż Miejska moim zdaniem wyróżnia się na europejskim nawet, jest na pewno na europejskim poziomie i wiem, że może nie wszyscy uwielbiają ich pracę. Ja pozdrawiam tych moich klientów i dziękuję im za ich ciężką służbę, ale myślę, że prezentują się całkiem nieźle.
Mhm. A takie mundury na przykład dla służb bardziej cywilnych, typu kolejarz albo konduktor, też to robicie?
Tak. Robimy też, robimy dużo, dużo projektów dla lokalnych firm transportowych czy kolejowych. Tam króluje oczywiście marynarka albo koszula lub polo, bo chodzi też o wygodę w tej chwili, żeby ci ludzie się prezentowali lepiej. No i z całą pewnością logo, nawiązanie kolorystyką do logo i generalnie powiedziałbym, zaczyna to przypominać jakby umundurowanie linii lotniczych. Bo tak ta stewardesa i pan kapitan samolotu zawsze prezentują się świetnie, więc to są zawsze takie wzory, do których klienci nawiązują.
A z jakich właściwie materiałów teraz się szyje mundury?
Bardzo dużo jest lekkich tkanin oddychających, mundury wyjściowe nadal z tkanin czesankowych, z gdzieś 50-40% wełny, koszule w pełni bawełniane nie są dobrze widziane, ponieważ wymagają dużo pielęgnacji, gniotą się, ale ustabilizowane przez sztuczne tworzywo, załóżmy, że 60 na właśnie 40, trzymają się całkiem dobrze, a organoleptycznie to praktycznie jest nie do stwierdzenia. Oddychające tkaniny są modne, aktywne, także tu przez 130 lat naprawdę stało się bardzo dużo, jeżeli chodzi o mundur i on naprawdę w porównaniu z rokiem 90, a dzisiaj to jest niebo a ziemia.
Mm-hmm. Panie Krzysztofie, czy pan podróżując, będąc, bywając tu i tam, ma taki odruch, że na widok właśnie munduru, uniformu, garnituru?
Cały czas. Muszę powiedzieć, czasami nie chcę, żeby to źle było zrozumiane, ale przyglądam się tym mężczyznom w sposób dość natrętny, ale właśnie po to, żeby zobaczyć, jaki jest sposób noszenia przez policjantów tego munduru, jakie są wyróżniające cechy, bo często my ich musimy odtwarzać. Na przykład do Anglii wysyłamy masowo angielskie mundury i przypominam sobie, że ale filmowe, z tym, że zrobione u nas. No i raz jeden z moich klientów powiedział, wiesz Krzysztof, tam konsultantem był pułkownik angielskiej policji miejskiej, tej Metropolitan Police, i mówi, tak patrzał, mówi, kurczę, my mamy gorsze mundury oryginalne, niż wyście dostali filmowe. Było mi bardzo miło. A było to też związane z tym, zresztą powiem tylko szczerze, jeśli chodzi o mundury współczesne, do Szybcy i Wściekli wieźliśmy do Anglii, to było w czasie olimpiady w Londynie. Wieźliśmy chyba 300 kompletów policji do właśnie filmu. No i wiem, że syn mój był wtedy też jako współtowarzyszący kierowcy, bo bardzo dobrze zna angielski, no i celnik przychodzi, zaczyna otwierać, a z kartonu wylatują identyczne kurtki, jak on był ubrany. Później zobaczył jeszcze umundurowanie oddziałów szybkiego reagowania i naprawdę zrobiła się awantura. Jestem w stanie zrozumieć to, no bo nagle, gdyby w czasie olimpiady pokazało się 300 lewych policjantów i zaczęli, że tak powiem, mieszać tam, no to by nie było tak miło. No ale po 4 czy 5 godzinach po tym, jak przyjechał na granicę przedstawiciel produkcji, wszystko się wyjaśniło, no i te mundury zagrały. No i wtedy właśnie ten policjant tak mówił, że są fajne.
Panie Krzysztofie, pan jest psychologiem germanistą z wykształcenia. Pytałem, skąd się wziął Hollywood i jak tam trafiliście. Od Wołoszańskiego, powiedzmy, że tutaj źródłem jest Wołoszański. Ale skąd w ogóle to zainteresowanie, w ogóle tym kierunkiem w waszej rodzinie, fabryka umundurowania, w ogóle krawiectwo?
My, powiem szczerze, z bratem na samym początku...
Upewnię się, brat jest krawcem?
Nie.
Też nie.
Nie, brat jest specjalistą od komputerów.
No to już w ogóle nie rozumiem, skąd to się wzięło.
No może powiem w ten sposób, że w 89 roku zaczęliśmy szukać na siebie jakiejś formuły, a że w czasach, kiedy w czasach studenckich szyliśmy sobie z bratem odzież, no bo były kłopoty, jak wszyscy wiemy, szyliśmy, brat szył kurtki, M65, te znane wojskowe amerykańskie kurtki, ja szyłem sobie spodnie, takie cargo, bojówki, jak się teraz o nich mówi, no i stwierdziliśmy, wiesz, a no cóż, już żeśmy tam szyli, może zaczniemy produkcję, prawda? Brat miał wtedy dom jednorodzinny w piwnicy, pamiętam, przyszły dwie panie i krojczy i zaczęliśmy szyć koszule jeansowe. no bo wtedy Kuroń tak je propagował, występując w jeansowej koszuli, no to zaczęliśmy te koszule, no powiedzmy sobie, no jakoś szły, ale... ale potem przerzuciliśmy się na kurtki M65 właśnie, no i to był strzał w dziesiątkę. Sprzedawaliśmy i za granicę, i w Polsce, bo wtedy ta moda militarna była bardzo popularna i od tego później już przeniosły się pierwsze mundury dla Straży Bankowej, gdzie wygraliśmy konkurs, prawda, bo wtedy, jak wiemy, ta Straż Przemysłowa wyglądała, no... powiedzmy sobie siermiężnie.
Poza się Boże,
tak, albo nie patrz, Panie Boże. I wtedy po prostu myśmy zrobili bardzo taki zamerykanizowany. Ten mundur oczywiście się spodobał, ośmiokątna czapka, takie tam thank you for your collaboration, w takim właśnie stylu. No i potem to pocztą pantoflową się porozchodziło, potem przyszły straże miejskie, no a mundury historyczne, no właśnie tak, że już robiliśmy mundury, no to mnie zawsze też to fascynowało, skąd biorą się mundury w firmie, prawda? Teraz już wiem.
Teraz już pan wie. Na pewno pan zna to słynne powiedzenie, bo trudno go nie znać. Nie szata zdobi człowieka. A ja sądzę, że my całą naszą rozmową mówimy, że jednak bywa, że zdobi.
Powiem tak, że tak, z całą pewnością. Ale jest jeszcze coś, są to takie imponderabilia, które widać w starych filmach, a których nie widać teraz. Na przykład współcześni aktorzy nie umieją już nosić munduru, tak jak na przykład nosił Mikulski czy Karewicz. Zresztą dla tych panów też szyliśmy do drugiej części, muszę powiedzieć. Wymiary trzymali, wszystko zachowali się super. No szkoda, oboje już nie są wśród nas. Wspaniali aktorzy, ale powiem szczerze, że i to widać. Natomiast często, kiedy robiliśmy przymiarki dla aktorów niemieckich, no to muszę powiedzieć, widać jak rośli. Jeden nawet się spytał, czy ja jestem w tej chwili najwyższy stopniem. Mówię, tak, jest pan Hauptmannem. On mówi, no i zaraz popatrzą na swoich kolegów z wyraźną wyższością. No nie? Także tak jest. Zresztą dobrego aktora poznać jest po tym, że z chwilą jak on się ubiera, już wchodzi w tą rolę i nie wygląda na przebranego, tylko wygląda na ubranego. I to dość często się zdarza w przypadku dobrych aktorów. Często aktor próbuje grać kogoś, z kim się nie zgadza całkowicie i manifestuje to niedbałością o kostium i to zawsze wychodzi co nieco oszukane.
To jeszcze wrócę na chwilę do filmów, bo Piraci z Karaibów, no tam to w ogóle mamy taki miszmasz na tych okrętach, tych pirackich statkach.
Tak, tam wiele, część tych mundurów, szczególnie które były dla marynarki angielskiej, była zgodna mniej więcej co do wyglądu, natomiast przykładowo już Hiszpanie byli tak trochę wymyśleni, tak żeby wyglądali nieco tak.
A piratów
tak
też ubraliście?
Dla piratów robiliśmy, tam nie ma konkretnego munduru, ale robiliśmy trikorny, czyli te trójgraniaste kapelusze, robiliśmy koszul sporo, także tak, z paroła nie robiliśmy, uprzedzając.
Panie Krzysztofie, czy na koniec może pan powiedzieć, z którego konkretnego dzieła Krawieckiego, które wyszło z waszej pracowni czy fabryki, jest pan najbardziej dumny, zadowolony, szczęśliwy, kiedy o nim myśli?
Wie pan, że pierwszy raz dostałem takie pytanie i muszę się naprawdę zastanowić nad tym. Ja może powiem tak, powiem szczerze, że najlepiej w smokingach wyglądali na ślubie moi synowie. I naprawdę tu jestem z tego dumny i muszę powiedzieć, wiem, że może jest to rozczarowująca odpowiedź dla pana redaktora, nie. Ale muszę powiedzieć, że zarówno w jednym i w drugim przypadku nasz pan Krojczy, nasze panie Krawcowe dały z siebie wszystko i chłopacy wyglądali super. Aż stary ojciec był zazdrosny.
No proszę, bardzo panu dziękuję. Proszę państwa, naszym gościem był Krzysztof Piotr Kłoskowski, właściciel firmy Hero Collection, fabryka umundurowania. Dziękuję za tę filmowo realistyczną opowieść panu i za to spotkanie.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze, a państwu dobrej, spokojnej nocy.
Audycję zrealizował Jarosław Pachczyński, poprowadził Rafał Regulski. Dobrej, spokojnej nocy dla państwa. Niech państwu się śnią piękne mundury, piękne stroje. Dobranoc.
po zachodzie.